Wielce dostojna i czcigodna wspólnoto. Dzisiaj nasze umysły, nasze zainteresowanie jakby dotyczą trzech spraw, z którymi się spotykamy tutaj w tej świątyni. Wszystkie te wydarzenia, czy też Słowo Boże, w jaki sposób są nam potrzebne, aby rozważywszy to, mieć jakąś dodatkową naukę i moc z tego, co kieruje do nas Bóg, a nam to jest potrzebne, żebyśmy na naszej drodze byli mocniejsi i mądrzejsi. Pierwsze, co zawsze nam czynić przystoi, na co zwracajmy sobie uwagę i zachęcajmy się do tego, to uczciwe wysłuchanie Słowa Bożego. Nie jest z tym, kochani, trzeba przyznać, najlepiej, ponieważ żeby dobrze skorzystać ze Słowa Bożego, to tak szczerze mówiąc nie wystarczy je wysłuchać w świątyni tylko. Z różnych powodów. Po pierwsze, zwykle nie są to teksty proste, łatwe do zapamiętania. Po drugie, niekiedy przekaz tych tekstów nie jest łatwy. Dalej, nie zawsze jesteśmy, powiedziałbym, w stanie wszystko usłyszeć, dobrze zrozumieć, a także niekiedy nie mamy i pomocy w tym, żeby je już tutaj na miejscu wyjaśnić. Więc krótko zatrzymajmy się przy tych dzisiejszych tekstach biblijnych, bo to, co trzeba mieć jakby przed oczyma i w sercu, że to jest Słowo Boga, to tak jest. Lektor, kapłan czy kto inny jest tylko nośnikiem tego Słowa, ale mówi do nas Bóg. Jest jedna myśl dzisiaj konieczna do zapamiętania, mianowicie oba czytania i pierwsze i trzecie dotyczą tej samej kwestii, mianowicie Pan Bóg zwraca nam uwagę na to, że naprawdę, mówiąc tak językiem ludzkim, napracował się nad nami, żeby nasze życie było piękne. Obficie nas obdarował i obdarowuje. I żeby to ubrać w jakąś formę opowiadania, posłużył się ogrodem winnym, winnicą. Możemy powiedzieć, że Pan Bóg zainwestował w tę winnicę i wcale nikogo to nie dziwi, że chce, aby owoce tej winnicy były przedniego gatunku i żeby ta inwestycja po prostu się opłaciła. Ale nie o winnicy będziemy rozważać, bo za tym obrazem winnicy najpierw stoi Izrael. Ale my nawet i tam to pominimy, bo my w tym obrazie chcemy odnaleźć siebie, każdego z nas i sobie uprzytomnić, że Pan Bóg naprawdę zainwestował w nas. Takim, powiedziałbym, elementem najbardziej przemawiającym, że Pan Bóg uczynił dla nas wiele, to to, że sprawił, iż jesteśmy dziećmi Bożymi. I teraz na podobieństwo tego opowiadania, jakby postępując dalej w scenariuszu tego opowiadania, Pan Bóg pragnie, czeka, ma nadzieję, że przyniesiemy dobry plon naszego życia. Co to znaczy dobry plon naszego życia? To znaczy, że będziemy postępować każdego dnia w drodze do świętości. I gdyby móc jakoś podsumować choćby najdrobniejszy, najmniejszy okres naszego czasu, to trzeba by powiedzieć, że przynosiliśmy, Panie Boże, swoimi uczynkami, swoim postępowaniem, swoją pracą, swoim zachowaniem większą chwałę dla Ciebie. To znaczy, nie wstydziłeś się nas. To jedno. A drugie, pomagaliśmy innym w ich drodze przez życie. A więc i chwała Boża była pomnażana, i pożytek zbawienny, którego inni ludzie od nas oczekują, był im dany. Byliśmy służebni wobec drugiego człowieka, czyli postępowaliśmy tak jak Ty. Przypominałeś nam, że trzeba oddać chwałę Bogu, tak jak Ty to czyniłeś wobec Ojca Niebieskiego. Ale także, kiedy szedłeś i nauczałeś, to zanim mówiłeś o sprawach wielkich, to rozglądałeś się i patrzyłeś. Tam byli chorzy, tam byli potrzebujący, tam ludzie oczekiwali wyjaśnień co do sposobu życia. I zanim zacząłeś mówić o wielkich sprawach Bożych, zająłeś się ich podstawowymi problemami. I w tym chcemy Cię naśladować. I to wcale nikogo nas nie dziwi. Nikogo z nas nie dziwi. Jeśli rodzice troskają się o wychowanie swoich pociech, to przecież doskonale wiemy, czujemy, że gdzieś tam głęboko w sercu jest to pragnienie, żeby one wypełniły dobrze te pragnienia rodziców. Oczywiście nie trzeba mylić, że dziecko ma wypełnić jakieś szczególne pragnienia rodziców. Nie, tylko te pragnienia zdrowe, żeby było dobre, żeby kochało Boga, żeby kochało ludzi, żeby dobrze czyniło. Te, powiedziałbym, takie podstawowe wartości, żeby były wypełniane i tego rodzice oczekują, bo zainwestowali, mówiąc takim trochę, może nawet nieładnym językiem. Ale podobnie myślą nauczyciele, wychowawcy, kapłani, dyrektorzy zakładów. Inwestuje, więc chciałbym, żeby był dobry owoc tego inwestowania. I Pan dzisiaj nam mówi, tak, nawet syna swego posłałem, aby was odkupił, a więc przynieście w swoim życiu dobry plon. To ta pierwsza część nauki płynącej z dobrze wysłuchanego Słowa Bożego. Potem świętujemy pamięć świętej siostry Faustyny. Drodzy moi, w takiej wspólnocie parafialnej to wy z tą osobą macie do czynienia właściwie na porządku dziennym, więc trudno opowiadać rzeczy podstawowe o tej wielkiej świętej, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną szczególną cechę, którą odznaczała się siostra Faustyna. Jak przypatrujemy się tak trochę wnikliwiej jej życiorysowi, to jednak wiele wycierpiała takiego, powiedziałbym, niedocenienia i takiego niezrozumienia. To jest czasami w życiu ludzkim bardzo bolesne. Szczerze mówiąc, nie wszyscy umiemy to znosić. I dlatego chciałbym krótko, jakby dotykając tylko dzisiaj życiorysu siostry Faustyny i jej powołania, powiedzieć, że bardzo w życiu ludzkim przydaje się pokora. I ona właśnie miała taką pokorę i wobec Boga, i wobec ludzi. Z jednej strony, kiedy rozmawiała z Panem Jezusem, to była pełna podziwu. I właśnie wtedy musiała zdobyć się na najwyższą pokorę, bo uświadamiała sobie, że przecież Pan Jezus z nią osobiście prowadzi jakąś niezwykłą sprawę. I trzeba mieć wiele w sobie pokory, żeby nie przekroczyć pewnej granicy zarozumiałości i żeby nie powiedzieć, nie obwieścić, widzicie, z kim z was Pan Jezus o takich sprawach mówi, a ze mną mówi. No, to byłby początek tragicznego końca. A nam potrzeba mieć w sobie ducha pokory i wobec Boga, i wobec ludzi. I święta siostra Faustyna doskonale się z tego jakby wywiązywała, bo miała świadomość, kiedy Pan Jezus, czy to jej coś zlecał, czy o czymś mówił, czy czegoś wymagał, czy coś tłumaczył, to wszystko to mogło się zrealizować, dlatego że ona miała świadomość, że jest kruszynką, nikim. I to w życiu ludzkim, bo to samo jest, że tak powiem, potrzebne w stosunku do innych ludzi. Trzeba mieć w sobie pokorę, czyli świadomość swojej niewystarczalności, małości, grzeszności. Jeśli Bóg zechce, to nawet na drogach takiego nic, jak to mówimy, znaczącego człowieka, może zrealizować swoje plany. Ale pokora jest tutaj konieczna. I to jest druga taka mini katecheza, którą sobie, że tak powiem, trzeba przyswoić w czasie dzisiejszego dnia. Trzeba, przepraszam, za daleko się zagalopowałem. Dobrze byłoby uwzględnić to w swoim życiu. Być człowiekiem pokornym. I trzecia kwestia. Czuję i widzę, że z taką wielką radością, począwszy od duszpasterzy, księdza proboszcza, włączając wszystkich was, którzy macie większy taki jakby tutaj kontakt ze świątynią, czujecie taką więź, czujecie, że jesteście gospodarzami tego świętego miejsca. Wyczuwa się dzisiaj jakąś radość, że oto będziemy wspólnie mogli poświęcić ten instrument. Już kilka razy było powiedziane, wszystko na większą chwałę Bożą. I drodzy moi, ja chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, ale też poprosić, ale i podziękować za to, że rozumiecie, czym jest piękna liturgia. czyli wszystko to, co się wydarza wokół ołtarza w czasie sprawowania Eucharystii, a także podczas sprawowania innych sakramentów czy sakramentaliów, jak ważna jest właśnie ta pięknie sprawowana liturgia różnego rodzaju w Kościele katolickim, w naszych świątyniach. Powiedziałbym, że to jest dodatkowy katecheta. Już postaram się to jaśniej powiedzieć. Zdarzyło mi się wielekroć, naprawdę wielekroć, rozmawiać z różnymi ludźmi, którzy przy różnych okazjach zaczepiali, żeby podzielić się pewnym spostrzeżeniem, mianowicie, że byli w tym czy w tamtym kościele na nabożeństwie, na mszy świętej, na uroczystościach weselnych, na pogrzebie i mówią: wie ksiądz, urzekła nas piękna liturgia. I postanowiliśmy, że będziemy częściej zaglądać do tej świątyni, bo to piękno, ten, powiedziałbym, ten dostatek taki, ale nie wynikający z tego, że są jakieś bogactwa, nie, ale piękno samej liturgii, zadbanie, dbałość powodują, że chce nam otwierać, że chcemy modlić się tam, chcemy otwierać swoje serca, łatwiej to nam przychodzi, wiele rzeczy łatwiej jakby przeżywamy, dostrzegamy, rozumiemy, wchodzimy w taką przestrzeń dla nas ogromnie miłą, a w przestrzeni miłej dobrze nam się przebywa w tej świątyni i wychodzimy umocnieni. I zobaczcie, kochani, nie było mowy o takich elementach, że tam są na przykład zimą ogrzewane przestrzenie, czy dobrze doświetlony kościół, czy powiedzmy dobrze funkcjonujące nagłośnienie, czy mądrze wypowiadane pouczenia, kazania i tak dalej. Wszystko to owszem było zauważalne, ale przede wszystkim jakiś nadzwyczajny duch, takie staranie się o to, aby jak najpiękniej oddać chwałę Bogu. I właśnie ta cząstka, jakim są organy, a jeśli są organy, to wiadomo, że musi być mistrz i chór, ale także czasami i mniejsze zespoły. I to wszystko prowadzi do tego, że wspólnota się ubogaca w tym wielkim dziele uwielbiania Boga za Jego dobrodziejstwa. Do tego dochodzą przeróżne formy i zespoły tutaj otaczające ołtarz, biorące udział na inny sposób w liturgii. To wszystko daje naprawdę dobre świadectwo, ale nie po to, żeby jakoś zaistnieć tylko w świadomości i że można było w jakichś sprawozdaniach wykazać: o tak, parafia świętej siostry Faustyny, czy świętego Włodzimierza, czy inna, ma taką wspólnotę, taką, czy inną. To nie o to chodzi, bo można sobie natworzyć różnych wspólnot, a nie doczekać się tego efektu. Tu jest coś więcej. Tutaj chodzi o wychowanie do pięknego sprawowania Eucharystii, do pięknego sprawowania innych sakramentów, sakramentaliów, tworzenia przestrzeni modlitwy, ale w taki sposób, że to nas ogarnia, jakby wciąga, podnosi i Wielu ludzi mówi: księże, ja wychodzę uspokojona, umocniona, nie czuję ani czasu tego, ani nawet powiedzmy tego, że muszę jakiś trud ponieść. Nie. Ja z tej liturgii wychodzę tak, jakbym uczestniczyła w jakiejś liturgii niebiańskiej. To jest ten trzeci element, a z mojej strony jest to ogromna wdzięczność za to, że ta przestrzeń u Was się rozwija i też proszę Was, żeby o to prawdziwie dbać. To tak pokrótce o tych trzech sprawach, wydaje mi się ważnych, dzisiaj sobie porozmawialiśmy. Teraz złożymy uroczyście wyznanie wiary.